Witam Państwa serdecznie. Istotne jest to, teraz gdy przeżywamy ten rok Chrztu Polski, 1050. rocznica, że mnie ochrzczono w Kępnie. I to jest tutaj ważne. Mnie ochrzczono w Kępnie. Teraz nawet dzisiaj coś tam jeszcze przygotowałem i wyczytałem, że Karol Wojtyła, zanim stanął przy swojej chrzcielnicy w Wadowicach jako papież, to wcześniej już tam jako biskup w roku milenijnym, 66, stanął i ucałował swoją chrzcielnicę i później jako kardynał. I to tylko świadczy o tym, że on ciągle żył tą duchowością chrzcielną, a nam to jakoś dopiero teraz tak uświadamiają i sobie to uświadamiamy, że gdzie jest ta nasza chrzcielnica, że wtedy wszystko się zaczęło. Bo my różne obchodzimy jubileusze, małżeńskie, zakonne, a rzadko kiedy myślimy o rocznicy naszego chrztu. Nie mówiąc o tym, że pewnie nie wszyscy, nie będziemy pytać, nie wszyscy nawet znają datę swego chrztu, bo my znamy datę urodzin, różnych innych wydarzeń ważnych. Na co do chrztu to różnie to bywa. Ale siostra dyrektorka zaprosiła mnie tutaj nie po to, żeby o chrzcie opowiadać, to tam później przy okazji może innej Państwo nadrobią. Natomiast ponieważ w tym roku ministerstwo wśród priorytetów wychowawczych dla szkół zawarło również taki, który mówi o wychowaniu do wartości, dlatego do tego problemu wartości i wychowania w różnych kontekstach nawiązujemy, a siostry, gdy to spotkanie przygotowywały, to tak pięknie te wartości skojarzyły z życiem szczęśliwym. I dlatego, jeżeli Państwo gdzieś ten plakacik piękny widzieli, no to właśnie tam mamy przede wszystkim takie hasło. Życie szczęśliwe, fart czy wybór. Bo gdy o wartościach mamy mówić, no to można oczywiście teoretyzować na ten temat wiele. Natomiast co jest taką podstawową wartością, czyli czymś, czego sobie życzymy, czego pragniemy, do czego dążymy? No właśnie, szczęście. Bo przy różnych okazjach, gdy składamy sobie życzenia, no to przede wszystkim mówimy, życzę ci szczęścia, a potem pieniędzy. No i to się wydaje takimi podstawowymi wartościami, którymi na co dzień żyjemy. Ale to w takich codziennych naszych okolicznościach gdzieś tam się ujawnia. Natomiast jeżeli by już tak poważniej przyjrzeć się temu, co my rozumiemy przez szczęście, no to myślę, że byśmy tutaj do ładu nie doszli, bo i takiej wspólnej definicji szczęścia nie ma, która by wszystkich zadowoliła. Różnie ludzie wyobrażają sobie życie szczęśliwe. I druga rzecz z tym związana, różnie też postrzegamy drogi, które prowadzą nas do życia szczęśliwego. I dlatego, gdy w temacie mamy tutaj owo pytanie, fart czy wybór, to od razu można by powiedzieć, że jeżeli my życie postrzegamy jako siedzenie na kanapie i szczęście ma polegać na przyjemnościach, no to albo ktoś ma farta, albo nie. No bo siedzi sobie i albo mu się trafi ładna pogoda, albo nie. Tak jak ktoś wyjedzie na plażę, położy się, no i albo ma farta i słońce świeciło, albo ma pecha i padał deszcz. No i wtedy był głęboko nieszczęśliwy. Natomiast jeżeli spojrzymy na życie jak na drogę, dokąd ja podążam, mam jakieś cele, realizuję te cele, no to wtedy ja wybieram ów cel i to wszystko, co mnie do celu prowadzi. I teraz sobie tak pomyślmy, gdy człowiek na przykład jest pasjonatem gór i zdobywa jakiś trudny górski szczyt, no to nie jest przyjemne, gdy mu tchu brakuje. To nie jest przyjemne, gdy pot płynie po plecach, ale on jest szczęśliwy, bo ma taki cel, coś przeżywa, ma jakąś życiową pasję. Podobnie rzecz się ma z różnymi innymi. I tu właśnie dochodzimy do wartości. Jeżeli człowiek ma przed oczyma jakąś wartość, coś, co jest dla niego istotne, godne pożądania, jest gotowy wiele poświęcić, to on poświęca również przyjemności, żeby ta wartość stała się udziałem jego życia, no i wtedy ma poczucie szczęścia. I gdy o tym wszystkim mówimy w kontekście wychowania, to trzeba sobie najpierw zadać pytanie, bo to gdy chodzi o wychowanie, też tutaj różne koncepcje dzisiaj są modne i trzeba sobie zadać pytanie, jak my rozumiemy wychowanie? Czy tak jak to bywało i tradycyjnie rozumiemy wychowanie związane z pedagogiką, a pedagogika no to znaczyło, że się dziecko bierze za rękę i prowadzi, pedagog prowadzi, no jeżeli prowadzi, to prowadzi dokądś, ma jakiś cel przed oczyma i dziecko prowadzi. No tak, tylko że dziś coraz więcej zwolenników mają te tak zwane antypedagogiki, które mówią, nie będziemy uszczęśliwiać dziecka na siłę, nie ma co prowadzić dziecka gdzieś tam. Dziecko samo wybierze, trzeba tylko pokazać szerokie horyzonty i możliwość, która przed dzieckiem stoi, a dziecko samo zdecyduje. No i dziś to jest modne. No jeżeli tak by się rzeczy miały, no to wtedy trudno tutaj mówić o wychowaniu do wartości, bo samo określenie wychowanie do wartości zakłada to, że jednak coś dla mnie jest ważne, istotne, jestem gotów wiele poświęcić i nie wyobrażam sobie, żeby dziecko, skarb mojego życia, miłość życia, żeby to dziecko było pozbawione tych wartości. No i wówczas wychowanie jest takim prowadzeniem do tych wartości. Tutaj sobie teraz tak przypomina pewną sytuację sprzed lat, kiedy pojawiłem się w Poznaniu i nagle telefon. Dzwoni jakaś pani i mówi, że nazwisko nic księdzu nie powie, ale chciałam się spotkać, bo właśnie chodzi o wychowanie moich córeczek. Już byłem przerażony, wychowanie córeczek, cóż ja mogę mieć z tym wspólnego. No ale się umówiliśmy na niedzielne popołudnie na kawce, no i się nagle dowiaduję, że mamusia pomyślała, że dziewczynki są jakoś poszkodowane, ponieważ nie mają filozofii w szkole, a chodziły do podstawówki. Były w 5., 6. klasie szkoły podstawowej. I one powinny się uczyć filozofii. Więc byłem przerażony, co tutaj teraz odpowiedzieć i szybko myślę, jak się wywinąć z tego zagadnienia. No więc podpowiadam tak, no wie pani, no to filozofia, to może później, gdzie szkoła średnia, coś. No ale pani nie daje za wygraną, więc ostatnia deska ratunku. Odwołuję się do głosu ludu. No i pytam tych dziewczynek, czy wy wiecie, no bo filozofia, czy my naprawdę tego chcecie? A one mi odpowiadają tak, proszę księdza, my nie wiemy, co to jest, ale mamusia to wymyśliła, a cokolwiek mamusia do tej pory wymyśliła, zawsze było dobre, dlatego my tego chcemy. Więc tu jest właśnie zaufanie dziecka do rodziców. Mamusia stawia cele, dzieci się uczą. Dodam tylko, że wszystko się skończyło tym, że zdawały jako wybrany przedmiot na maturze filozofię i zdały z wyróżnieniem. Bo to tam później trwało aż do końca szkoły średniej. Więc albo wychowujemy, stawiając jakieś cele, ukazujemy pewne wartości, no albo mówimy, rób ta co chce, ta, a co z tego wyniknie, no to sam się później przekonacie, dzieci drogie. No i czy w ogóle tak możemy na życie patrzeć? Pytanie, które każdy musi sobie jakoś w sercu rozważyć. I teraz na czym polega właściwie, jeżeli się zgodzimy na to, że jednak chcemy wychowywać do wartości, to trzeba najpierw uświadomić sobie, że każdy z nas, czy sobie to jakoś tam nazywamy, nie nazywamy, mamy tego świadomość, nie mamy, każdy żyje według jakiejś hierarchii wartości. To znaczy, że dla każdego człowieka są sprawy ważne, zasadnicze i bezdyskusyjne. Są też takie, nad którymi się zastanawiamy w danym momencie, warto, nie warto. Są takie, wobec których jesteśmy obojętni, jest to jest, nie to nie. No i takie, wobec których wolimy trzymać się na dystans. Każdy człowiek żyje według jakiejś hierarchii wartości. No i cała sprawa polegałaby na tym, żeby ukazać tę hierarchię wartości, no, która wydaje nam się ważną, istotną, ponieważ ta hierarchia do czego jest potrzebna? Do dokonywania właściwych wyborów wtedy, gdy w życiu codziennym, no a to się często dzieje, gdy dochodzi do konfliktu wartości. Bo często jest tak, że musimy stanąć wobec wyboru, to albo tamto. I teraz właśnie, gdy chodzi o tą hierarchię, która wydaje się być ważną, istotną i przedmiotem wychowania, to można by tutaj się odwołać do Maxa Schellera, bo to klasyka, niemiecki fenomenolog. I on tę hierarchię ukazał w ten sposób, że najniższe wartości to są utylitarne. Czyli te wartości, które mówią o użyteczności czegoś. Chociaż sam Scheller się zastanawiał, czy to w ogóle nazywać wartością, bo jest to tak banalne. No bo to, że ktoś tam skonstruował nowy kształt łopaty i tą łopatą lepiej mu się będzie kopać tam grunt taki, a nie inny, no to jest jakaś wartość, no ale to właściwie niegodne zainteresowania człowieka. Natomiast już na pewno wartością są wartości hedonistyczne, czyli przyjemności. Jesteśmy obdarzeni zmysłami. No i zmysły czerpią wrażenia z świata zewnętrznego i albo powoduje to poczucie przyjemności, no albo jest to nieprzyjemne. No z pewnością jest to wartość. Ale Scheller mówi, no tak, tylko że mamy wartość wyższą, wartości witalne, związane z życiem, ze zdrowiem. No i często, gdy dochodzi do konfliktu wartości, chodzi o to, żeby wybrać tę wyższą. No i mamy to na co dzień w odniesieniu do dzieci. Państwo pewnie się z tym spotykają, nawet tego tak nie nazywając. Gdy mamy jakieś lekarstwo, które jest niezbyt smaczne, ale służy zdrowiu, no to mówimy, dziecię drogie, weź tutaj ten syropik, a potem dostaniesz czekoladkę, ale na razie weź to, chociaż się będziesz skręcać, bo to nie jest smaczne, to nie jest przyjemne, ale jest zdrowe. Dla zdrowia poświęcamy tą wartość niższą, hedonistyczną. Później Scheller mówi, są wartości duchowe, czyli jakieś przeżycia poznawcze, estetyczne. No właśnie, ktoś zdobywa górskie szczyty, nieraz nawet narażając swoje życie i zdrowie, bo wiemy, że w Himalajach żartów nie ma. No ale mówią ci, którzy żyją zdobywaniem gór, mówią, że to jest dla nich tak ekscytujące, że są gotowi nawet ryzykować życie. Osobną rzeczą jest już sprawa moralnej oceny, jak daleko owo ryzyko może być posunięte. Ale faktem jest, no, że dla takich właśnie przeżyć człowiek te niższe wartości poświęca. Czy też w tych duchowych są te estetyczne. No na przykład wybieramy się na operę czy do teatru, no i trzeba zarobić, trzeba czas znaleźć, trzeba jechać. Poświęcamy wiele rzeczy. Po co? Po to, żeby przeżyć chwilę wrażeń estetycznych. Czy też tutaj będzie pasja poznawcza. Ktoś, kto ma taką pasję, jak Maria Curie-Skłodowska, no to nie liczy tych przerzuconych ton rudy uranu, żeby jednak dla ludzkości coś dobrego z tego wyniknęło. No i dziś możemy iść dzięki temu do rentgena. Bo wartości duchowe były wyższe niż te hedonistyczne czy witalne. I wreszcie na szczycie tych wartości Scheller sytuuje wartości absolutne. Jeżeli patrzymy przez wiarę, no to to jest świętość. Jeżeli bez wiary spojrzymy, możemy mówić o bohaterach i herosach, bo są przecież ludzie, którzy poświęcą wszystko dla sprawy, dla ojczyzny, dla rodziny. Wszystko są gotowi temu poświęcić. I gdy mówimy o wychowaniu do wartości, to właśnie chodzi o to, żeby ukazać tę hierarchię i co my wybieramy i dlaczego. Bo na co dzień konflikt wartości często będzie. Popatrzmy, jeżeli się ktoś zatrzyma na tej pierwszej hedonistycznej wartości, przyjemność. Byle było przyjemnie. No i są tacy, bo uważają, że gdy Chopina w ilości pół litra wypiją, w sercu im gra, bo specjalnie tam fortepianem się nie interesują, mówią, ta przyjemność, to jest najważniejsze. I poświęcą temu wszystko. Zdrowie, nieraz życie, rodzinę, karierę, wykształcenie, wszystko dla tej właśnie przyjemności. No dziś problem z narkotykami dodatkowy, gdzie właśnie chwila przyjemności i wszystko inne odsuwamy na bok. Dlatego tak ważne jest, żeby ukazać ten sens, cel zmagania się z sobą i ukazywać te cele, które niekiedy wymagają jakiegoś poświęcenia. I gdy mówimy właśnie o tej hierarchii wartości, to trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że chociaż te najwyższe i piękne, które jeszcze gdzieś w Grecji określone zostały, ta słynna triada, prawda, dobro, piękno, to towarzyszy wszystkim. Gdyby zapytać człowieka, czy chce żyć prawdą, dążyć do prawdy, osiągać dobro i żeby świat był piękny, to każdy się na to zgodzi. Tylko że wypełnienie tych pojęć konkretną treścią zależy od tego, jaki my przyjmiemy taki aksjomat wyjściowy, czyli jaki my mamy pogląd na świat, kiedyś mówiono o światopoglądzie naukowym, czyli chciano patrzeć na świat tylko przez pryzmat nauk empirycznych, bo reszta to są jakieś fanaberie. No tylko, że w żadnym laboratorium chemicznym, fizycznym czy podobnym nie znajdziemy odpowiedzi na sens życia, sens cierpienia, a przecież to też trzeba włączyć w mój pogląd na świat. Ja mam jakiś światopogląd i w zależności od tego, jak ja postrzegam świat, zależy moje rozumienie i prawdy, i dobra, i piękna. I przykładem tego doskonałym jest to, co przeżyliśmy jako wielki dramat ludzkości w minionym już XX wieku. Myślę o tych dwóch wielkich totalitaryzmach, marksizm, nazizm. I teraz zobaczmy, na czym polegał ten cały dramat, że zmieniono aksjomat wyjściowy. Tutaj analogia do geometrii. Pamiętamy, że jak żeśmy się uczyli geometrii, no to aksjomaty. Co jest aksjomatem? Zdanie pierwsze przyjęte bez dowodu. Po prostu przyjmujemy, że tak jest, z racji na jego oczywistość. No i gdy się posługujemy geometrią Euklidesa, no to przyjmujemy aksjomaty Euklidesa. Przez jeden punkt przechodzi nieskończenie wiele prostych i dwie proste równoległe się nigdy nie przetną, a w tej właśnie geometrii suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. Wychodzimy z tego i wszystko inne później jest konsekwencją takich aksjomatów. Ale dziś matematycy bawią się tą rzeczywistością i budują geometrie nieuklidesowe. Sferyczne, gdzie czasoprzestrzeń zakrzywiona i suma kątów w trójkącie nie wynosi 180 stopni. Wystarczy zmienić aksjomat, konsekwencje będą inne. No i wracam tutaj do tych dwóch dramatów ludzkości, bo to właśnie dotyczyło wartości. Mianowicie w marksizmie jaki był aksjomat? Aksjomat był taki, że człowiek jest aniołem. Aniołem, który chce dawać siebie wszystko, ale dla siebie weźmie minimum. Człowiek jest aniołem, którego tylko trzeba wyzwolić spod dominacji kapitalistów i kościoła, a wtedy zbudujemy ustrój sprawiedliwości społecznej, bo każdy będzie harował w pocie czoła, a zadowoli się skibką chleba. No jest właśnie dokładnie odwrotnie. To był błąd antropologiczny. Jest grzech pierworodny. Nie mam chęci do roboty. I jak nie ma motywacji, to człowiek raczej w pocie czoła nie pracuje. Ale gdy widzi różne dobra w zasięgu ręki, a to wszystko chciałby mieć już dla siebie. No i dlatego to wszystko padło. A gdy jeszcze tam uznano, że osiągnąć cel, czyli ustrój sprawiedliwości społecznej, trzeba na drodze krwawej rewolucji, no to już dramat był gotowy. No i drugi przykładzik z minionego wieku to właśnie nazizm, gdzie najpierw Fryderyk Nietzsche w XIX wieku filozofował sobie, skończyło się to u niego obłędem, no ale później już nikt do tego nie nawiązywał. Fryderyk Nietzsche wydumał sobie, że ludzie dzielą się na nadludzi i podludzi. Nadludzie są stworzeni do tego, żeby zbudować nowy porządek i uszczęśliwić cały świat. W związku z tym trzeba zrobić porządek z podludźmi. On sobie filozofował. Adolf Hitler potraktował to poważnie i zaczął wcielać w to w życie. I teraz zobaczmy, zmieniono tylko jeden aksjomacik. Ludzie nie są równi, nie są braćmi, nie są siostrami. Są nadludzie i są podludzie. Pod ludźmi, czyli ludzkim śmiecie, są Słowianie, Cyganie i Żydzi. Jeżeli jest to ludzkie śmiecie, no to żeby świat był piękny, sprawiedliwy i dobry, trzeba najpierw oczyścić świat z ludzkiego śmiecia. A śmieci zgarnia się na kupkę, w związku z tym organizujemy obozy koncentracyjne, a potem trzeba śmieci zutylizować, no czyli trzeba zbudować krematoria. I teraz zobaczmy, wychowanie do wartości. Taki aksjomat zmieniony i konsekwencja jest jaka? Inteligentni, wykształceni, wrażliwi ludzie potrafili rano wstać, dziecku dać śniadanko, nakarmić kotka, posłuchać Bacha, wziąć teczkę i iść do pracy, a praca polegała na zwiększaniu wydajności krematorium. I uczono dzieci, żeby specjalnie nie kierowały się sentymentami, jakimiś uczuciami, gdy widzą tam cierpiące, zabijane istoty, bo to wiesz, no to nie są ludzie. Zupełnie analogicznie jak my, przygotowując się na przykład do świąt Bożego Narodzenia, najpierw kupimy sobie karpia, wpuścimy go do wanny, dziecko się przyzwyczaja do karpia, nawet uczuciem obdarzy karpia, ale przychodzi czas Wigilii i mówimy: dziecko, nie płacz, teraz zjemy tego karpia. No a wegetarianie powiedzą, że jesteśmy barbarzyńcami. Wszystko zależy od tego, jaki jest ten aksjomat wyjściowy. I tak sobie wyobrażam, że tam w III Rzeszy, no właśnie dzieci mniej więcej tak kształcono, uczono, do takich wartości przygotowywano, jak my, gdy tam dziecko do babci pojedzie, króliczka zobaczy, z króliczkiem się oswoi, a potem babcia mówi: widzisz, a teraz z króliczka zrobimy czerninkę i dobry obiadek. Nie płacz, dziecko, taki jest los króliczka. No i staramy się to jakoś przekazać. I gdy teraz patrzymy jednak na ten cel, który my chcemy ukazać, wobec tego, jaki my przyjmujemy system wartości, jakie my przyjmujemy aksjomaty, co jest dla nas istotne i ważne. Gdy mówimy o tym w kontekście wychowania w szkole, to do jednego zdania z preambuły do ustawy o systemie oświaty z 1991 roku się odwołam, bo prawdę mówiąc, gdy to tak przeczytałem, się zastanawiałem, o co tutaj ustawodawcy chodziło. Z panią kurator wojewódzką rozmawiałem, a ona mówi, to był taki kompromis, bo oto były wielkie boje w Sejmie. Nie wiem, czy państwo kiedyś to czytali, a zdanie to brzmi tak. Nauczanie i wychowanie, respektując chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. No i teraz co przez to rozumieć? Nauczanie i wychowanie, respektując chrześcijański system wartości. No jeżeli mówimy chrześcijański system wartości, no to wiemy, no właśnie, nie powiemy, że ludzie się dzielą na nadludzi i podludzi. Jeżeli mówimy o chrześcijańskim systemie wartości, to nie powiemy, że człowiek jest aniołem wcielonym, którego trzeba tylko wyzwolić spod dominacji kapitalistów i kościoła. Jeżeli mówimy o chrześcijańskim systemie wartości, no to mówimy o rodzinie, gdzie jest ojciec, matka i są dzieci. Gdy mówimy o chrześcijańskim systemie wartości, to mówimy, że każde życie jest darem Boga i każde życie od poczęcia naturalnej śmierci trzeba chronić. To jest chrześcijański system wartości. I na tym chrześcijańskim systemie wartości została zbudowana Europa po upadku rzymskiego cesarstwa. No ale wiemy, że dziś wielu samo słowo chrześcijański drażni. Nie do przyjęcia. W związku z tym politycy wymyślili, żeby wyskrytyjowca cała, że dodano, za podstawę przyjmuje jednak uniwersalne zasady etyki. No i teraz, co my rozumiemy przez uniwersalne zasady etyki? Bo pytanie pierwsze byłoby takie, czy chrześcijański system wartości utożsamiamy z uniwersalnymi zasadami etyki? No bo jeżeli utożsamiamy, no to jest to oczywiste, jest to jak gdyby dopełnienie, chrześcijański system wartości, uniwersalne zasady etyki, jest to właściwie to samo. Tylko, że jeżeli by było to samo, no to po co to rozróżniać? No nie, no właśnie, dla wielu chrześcijańskie jest nie do zaakceptowania, w związku z tym uniwersalne tutaj podano jako podstawę. No tylko, że jeżeli uniwersalne rozumiemy w tym pierwotnym znaczeniu, co to znaczyło uniwersum, jedność przeciwieństw? Gdy uniwersytet pierwszy w Paryżu powstawał w średniowieczu, polegało to na tym, że ówczesne szkoły Paryża zjednoczono, jedność powstała tej wielości. Universitas, unus, jedno, versitas, różnorodność, przeciwieństwo, zjednoczenie czegoś. Ale musiała być zasada jednocząca. I tą zasadą jednoczącą wtedy były wartości chrześcijańskie. Gdy czytamy gdzieś tam w historii o uniwersalizmie cesarstwa rzymskiego, no to o co chodziło? Że cesarstwo rzymskie w całym basenie Morza Śródziemnego pewien porządek ustanowiło i miało pewne wartości. W cesarstwie rzymskim niewolnictwo, krwawe egzekucje, no i też dobre rzeczy, ale to było uniwersum cesarstwa rzymskiego. Gdy cesarstwo rzymskie odeszło do lamusa historii, parę wieków trwało, zanim z tego powstało to, co później nazwano uniwersalizmem chrześcijańskim. czyli jedność tej różnorodności europejskich wówczas narodów. No i wiemy właśnie, 1050. rocznica chrztu Polski, że w 966 roku do tej jedności europejskiej włączył Mieszko sobie poddane ludy. Czyli co znaczyło? Że wartości będziemy mieli wspólne. I konsekwencją tego było, że Mieszko z ponad nadliczbowych żon musiał zrezygnować, bo miał więcej żon, jak to wtedy było. A skoro chrześcijaninem został, no to ze łzami w oczach, no ale na tej dobrawce musiał poprzestać. Bo takie są chrześcijańskie wartości. No i na tych wartościach właśnie zaczęto budować. Natomiast później, tak od mniej więcej rewolucji francuskiej, gdy już te chrześcijańskie drażniły, no to mówiono wówczas o uniwersalnych. Uniwersalnych, które wszyscy podzielają. No tylko pytanie, a jakie my wartości wszyscy podzielamy, jeżeli nie ma odniesienia do tych aksjomatów chrześcijańskich? No to, co przegłosujemy. No jak to coś, jak przegłosujemy, to my różne rzeczy dzisiaj głosujemy. I proszę zwrócić uwagę, że gdy na przykład dziś mówimy o zasadzie solidarności w związku z uchodźcami, sytuacja w świecie, jednak do wartości europejskich należy solidarność. No ale teraz pytajmy, no ale z kim i jak daleko posunięta solidarność? I w przypadku właśnie problemów z uchodźcami to widzimy, że teraz dyskusje, no jak daleko, jaka ilość, w jakim zakresie? No ale możemy jeszcze powiedzieć, jeżeli solidarność z każdym człowiekiem? A jeżeli z każdym, to czemu nie z tym nienarodzonym? On też jest człowiekiem? Jesteśmy solidarni? Nie jesteśmy solidarni? Jesteśmy solidarni ze staruszkami, czy nie jesteśmy solidarni? No i teraz, czy dziecko wychować do tego? Słuchaj, babcia będzie chora, zniedołężniała, to ty pójdziesz ją odwiedzisz, podasz herbatkę? Czy też babcia będzie chora, zniedołężniała, trzeba się wczuć w jej sytuację i zafundować jej eutanazję? No bo to się też w Europie dzieje. Co należy dziś do tych wartości uniwersalnych, gdy chodzi chociażby właśnie o tą zasadę solidarności? A wiemy, że niektórzy owej solidarności domagają się również wobec zwierząt. Są te ustawy, że tam burek przy budzie, nie może mieć łańcucha tam takiego czy owego. Są te ustawy, że koń nie może być przewożony w takich warunkach. Trzeba się solidaryzować. No i tak już ironicznie mówiąc, niektórzy dochodzą do wniosku, że jedynym ssakiem, który obecnie nie podlega ochronie, to jest człowiek, no bo wszystko resztę to jest pod ochroną, a człowiek niekoniecznie. I nie są to tylko takie teorie, ponieważ coraz większe uznanie zdobywa na przykład etyka praktyczna niejakiego Petera Singera, z Australii pochodzi, w Ameryce, w Stanach, na uniwersytetach wykłada. Właśnie opublikował książkę Etyka praktyczna i tam mówi, pozbądźmy się sentymentów. Co ma wartość? Wartość ma to, co człowiek postrzega jako wartościowe. Jeżeli dla rodzica dziecko jest wartością, no to jest wartością. A jeżeli jest kulą u nogi, to jest kulą u nogi. Może dla tych rodziców większą wartość będzie miało dorodne drzewo, które da cień, fotosynteza, świeże powietrze. To wszystko zależy, jak człowiek rzecz postrzega. Więc jest to kłopot, czy też gdy mówimy o tych uniwersalnych zasadach, którymi kieruje się nasz świat, no mówimy dzisiaj tolerancja. Tolerancja to jest wartość podstawowa, gdy komuś powiemy, że jest nietolerancyjny, to on się od razu wstydzi, bo to już jest jak obelga. No tylko, że czy rzeczywiście my wobec każdej sytuacji zawsze mamy być tolerancyjni? Jesteśmy tolerancyjni? Czy jednak jest gdzieś granica tolerancji? A jeżeli jest, no to gdzie my ją postawimy? No i tak popatrzmy. W Kędzierzynie Koźlu była sprawa 23-latka, który służył 14-latkom. W sądzie sędzia mówi, że to no podlega pod nasze paragrafy do 12 lat więzienia. A tymczasem obrońca mówi, zaraz, ale to są Romowie. To jest ich obyczaj. Trzeba być tolerancyjnym wobec zwyczajów, jakie mają Romowie. To jest wedle tradycji Romów już jego żona. No i był tam kłopot, nie wiem jak to się ostatecznie skończyło, ale jesteśmy tolerancyjni wobec takich różnych odmienności kulturowych, czy też nie. Mówimy, no nie jesteśmy tolerancyjni wobec alkoholizmu. Dlaczego nie jesteśmy tolerancyjni? Skoro alkoholik lubi sobie popić, no to niech sobie popije. A my nie jesteśmy tolerancyjni. Wobec narkotyków nie jesteśmy tolerancyjni. No dlaczego? No właśnie i w Europie już niektórzy się domagają tolerancji wobec miękkich narkotyków, bo przecież człowiek mądry niech sobie sam wybierze. Jak daleko mamy być tolerancyjni? No i patrzmy, gdy szaleniec stanie na szczycie wieżowca, chce się rzucić, jesteśmy tolerancyjni? Mówiąc, o, twoja sprawa, chcesz kończyć z życiem, okej, powiedz tylko kiedy, żebyś nie spadł na mój samochód, bo mi go zniszczysz. No nie. Ratujemy człowieka za wszelką cenę, negocjatorzy policyjni pójdą na szczyt, na dole strażacy przygotowani, żeby ratować człowieka. Czemu my nie jesteśmy tolerancyjni? Czyli jednak gdzieś są chyba granice tolerancji, no ale właśnie od tych aksjomatów wyjściowych to zależy. Od wartości, które przyjmiemy, to zależy. Jeżeli coś jest dla mnie wartością, jak w przypadku życia człowieka, no to ja nie powiem, że jak teraz oszalał i chce skoczyć z wieżowca, to ja w imię tolerancji zostawiam go w spokoju. Nie, to jest wyższa wartość. Ja muszę bronić tej właśnie wartości. Czy też zasada wolności. No dzisiaj właśnie wolność też jest taką wartością, do której się wszyscy odwołują. No tylko jak daleko ma być posunięta ta wolność? Wiemy, że jedna z partii naszych i bardzo barwna postać w polityce mówi, że właśnie człowiek jest wolny, dlatego nie powinno być nawet nakazu zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Kto jest rozsądny, mądry, to sobie zapnie, a kto nie, to nie, a konsekwencje sam będzie ponosił. Dlaczego my zmuszamy ludzi do zapinania pasów? No to też zwracam uwagę, że jest to pogwałcenie wolności. No i teraz widzimy to, co się działo tam parę tygodni temu, gdy jeszcze ciepło było we Francji, ta sprawa z burkini, gdzie muzułmanki na plaży mają stosowny strój. Francuzi, szczyczący się wielką wartością, jakoś dla nich świeckie państwo, mówią, nie wolno, bo to jest obnoszenie się ze swoją religijnością. No i jeden sąd zakazał. Burkini nie wolno nosić na plaży. Odwołano się do innego sądu, następny sąd stwierdził, no ale jest wolność. A jak jest wolność, no to można chodzić jak się chce. No jak sobie chcą założyć, to burki nie chce założą. Konflikt wartości. Świeckie państwo czy wolność? I właściwie nie ma takiej możliwości, żeby teraz powiedzieć, że mamy jakieś takie wartości, które są neutralne i wszyscy co do nich się zgodzą i wszyscy będą zadowoleni. Bo to by było tak, jakby ktoś chciał budować geometrię, nie przyjmując żadnych aksjomatów, albo mieszając aksjomaty różnych systemów i mówiąc, że jest wolnym człowiekiem, to sobie zrobi co chce. No nie, jest jednak jakiś aksjomat, który jest punktem wyjścia i konsekwencje tego będą dalekosiężne. I wreszcie kończąc, no właśnie wartość, nigdzie o tym specjalnie w żadnych programach szkolnych nie ma, wartość sensu życia. Czy sens życia, ktoś ma sens życia, jest to jeszcze dziś wartością? Święty Jan Paweł II w Fides et Ratio pisze, że dziś problem polega na tym, że wielu uważa, że bez sensu jest pytanie o sens. No i ta postawa, myślę, jest dosyć powszechna. Bez sensu jest pytanie o sens. Ale czy rzeczywiście możemy pominąć tę wartość, jaką jest sens? No i tu się odwołam do Viktora Frankla, to austriacki neurolog, psychiatra, psychoterapeuta, który wprowadził takie pojęcie nerwicy neogennej i uważa, że dotyczy to ludzi, którzy dłuższy czas mają poczucie bezwartościowości, poczucie bez sensu. Gdy człowiek długi, bo oczywiście mogą być jakieś takie chwile trudne, ale jeżeli człowiek w ogóle trwa dłuższy czas w poczuciu bezwartościowości, bez sensu, no to jest narażony na tą nerwicę neogenną, a to jest podłoże wielu zaburzeń psychicznych. No i teraz gdyśmy rozpoczynali od tego, że życzę ci, żebyś był szczęśliwym człowiekiem. Jeżeli chcemy być szczęśliwi, no to do tego szczęścia jest dobre samopoczucie potrzebne. Natomiast jeżeli mamy poczucie bez sensu, no to możemy dobre samopoczucie stracić. No i wiemy, że ci, którzy przeżywają poczucie bez sensu, często nudzą się już życiem i życie jest wtedy nie do uniesienia. A zatem odpowiadając na to pytanie, próbując odpowiedzieć, szczęśliwe życie, fart czy wybór? jeżeli życie postrzegamy, tak mówiąc za papieżem Franciszkiem, jako siedzenie na kanapie i czekamy na boskie zmiłowanie, no to możemy nie mieć szczęścia i może się nie udać. Natomiast jeżeli życie postrzegamy jako realizację jakiejś wartości, mamy jakiś cel, do czegoś chcemy dążyć, mamy jakąś pasję, to niezależnie od tego, co się dookoła dzieje, możemy być szczęśliwymi ludźmi, a w tym paradygmacie chrześcijańskim ostateczne szczęście polega na tym, że z tej doczesności cieszyć się możemy wiecznością. Dziękuję.